Gość Radia Merkury.
Krzysztof Meyer, kompozytor związany z poznańskim środowiskiem, choć mieszkający pod Kolonią, podarował nam, Radiu Merkury, nowy utwór. Jak do tego doszło, Krzysztofie?
Ja bym nie powiedział, że ja podarowałam. Ja napisałam utwór, który został stworzony na zamówienie Radia Merkury. I ja chciałam w tym momencie przede wszystkim złożyć wielkie podziękowanie, że Radio Merkury w ogóle zechciało się do mnie zwrócić, ażebym napisał coś specjalnie, prawda, dla Poznania, co uczyniłem zresztą z wielką przyjemnością. Jest tym utworem Nowa Symfonia.
W momencie, kiedy nasz prezes, pan Mariusz Szymyślik, skierował do ciebie takie życzenie, w jaki sposób skonkretyzowałeś swój pomysł? No bo kompozytor ma pewne pole manewru, może zaproponować coś, co w danym momencie uważa za najważniejsze.
Pan prezes Szymyślik zaproponował mi napisanie jakiegoś większego utworu na pół koncertu, że tak powiem, czyli o czasie trwania około 40 minut, dając mi całkowicie wybór gatunku, składu instrumentalnego. Mówiliśmy od samego początku, że powinien to być utwór na chór i orkiestrę, ale jeszcze brałem pod uwagę ewentualnie zaangażowanie solistów, z czego później zrezygnowałem. Także tutaj ja miałem duże pole manewru. Chodziło po prostu o napisanie większego utworu wokalno-instrumentalnego. Natomiast to, że napisałem symfonię, to już był mój wybór.
Ostatnio twoje symfonie są symfoniami z udziałem chóru.
Tak, ale ja bym jeszcze inaczej powiedział. Moje ostatnie cztery symfonie są jakoś zawsze związane z otaczającym nas światem, są jakąś refleksją, są jakąś krytyką, są jakimś moim stosunkiem do tego wszystkiego, co się w świecie wydarza. Taki przykład podam symfonię szóstą, która była bardzo wyraźnym, jednoznacznym protestem przeciwko stanowi wojennemu, który nam został narzucony w 1982 roku. I to był właśnie taki utwór, który nie był samą czystą muzyką, ale miał program bardzo wyraźny, jednoznaczny, program pozamuzyczny. I moje następne symfonie, które skomponowałem później, też są związane jakoś czy z pewną refleksją, czy z pewnym moim stosunkiem do wydarzeń. Siódma symfonia, zresztą też prawykonana w Poznaniu 13 lat temu, była taką refleksją nad uchodzącym czasem, nad zmieniającą się sytuacją. Zresztą tytuł, podtytuł tej symfonii, Symfonia del tempo che passa, czyli symfonia czasu odchodzącego, była takim jednoznacznym właściwie tytułem mówiącym, no właśnie, o refleksji, że wszystko się zmieni, przechodzi. Przedostatnia symfonia, Symfonia da Requiem, znowu była moim stosunkiem do spraw antysemityzmu, do historii Holokaustu, prześladowania Żydów w czasie wojny i po wojnie. Oparłem się, pisząc tą symfonię, na bardzo pięknych, mądrych, głębokich tekstach poetycznych Adama Zagajewskiego. No a ta symfonia, którą teraz skomponowałem, może nie jest krytyką, ale jest pewną refleksją, ale różnie powiedziałbym, może zawiera pewien optymizm, że ta trudna sytuacja, w której żyjemy i w świecie, i w Polsce, może jednak będzie kiedyś rozwiązana, i stąd tytuł tej symfonii, Symfonia Wiary i Nadziei.
Na jakich tekstach oparłeś się, pisząc tę symfonię?
Oparłem się na psalmach Dawida. Psalmy Dawida są tekstami absolutnie wiecznie aktualnymi, wiecznie poruszającymi palące nas problemy. To jest ten typ poezji, bo ja bym to tak nazwał, który nigdy nie ulegnie przestarzeniu, dezaktualizacji. I wybrałem takie psalmy, które właśnie bardzo związane są z tym, co nas aktualnie na świecie otacza. Ale równocześnie jest w tych psalmach, które wybrałem, no pewna doza właśnie wiary, optymizmu, nadziei, że może to zło, które nas otacza, przeminie i że może jednak powrócimy do czasów prostszych, czasów łatwiejszych, czasów, które dadzą nam spokojnie żyć.
Thank you.
W momencie, kiedy bierzesz na warsztat tekst, kładziesz sobie ten tekst na stole i musi powstać zaczyn jakiegoś planu utworu. Jak to wygląda? Czy to jest taka codzienna, żmudna praca? Czy to jest błysk, moment, a fantastyczny pomysł wpadł mi do głowy?
To jest bardzo szeroki temat. Bo ten błysk oczywiście to jest coś nadzwyczajnego, co trudno określić, dlaczego się to pojawia i czy w ogóle się pojawia, nie wiadomo. Natomiast oczywiście jest to codzienna, żmudna praca. Ja nad tą ostatnią symfonią pracowałem równy rok. Także każdego właściwie dnia, chyba że byłem gdzieś w podróży, zabierałem się przed południem do pracy i pierwsze 4-5 godzin to były takie moje święte godziny, w których nie chciałem ani z nikim się spotykać, ani nawet przyjmować telefonu, tylko siedziałem i pracowałem. Także w tym sensie była to żmudna praca, natomiast w czasie pracy przychodzą te momenty błysku, w którym pewne problemy, pewne idee nagle się pojawiają w sposób zupełnie niespodziewany, nieoczekiwany, których niektórzy nazywają natchnieniem, a które są po prostu pewną kondycją wyobraźni dźwiękowej, która pozwala, że niektóre sprawy objawiają się znacznie szybciej i niespodziewanie.
Czy zdarzają ci się takie dni, że napiszesz coś, co wyrzucasz do kosza?
O tak, to nawet nie dni bywa, że tydzień pracuję nad czymś i po tygodniu wszystko idzie do kosza, ale nie uważam tego za czas zmarnowany, bynajmniej. W czasie takiej pracy, która się kończy w jakimś sensie, w cudzysłowie nazwijmy to fiaskiem, zdobywa się jednak pewne doświadczenie, które pomaga potem przy kontynuacji pracy i umożliwia ominięcie tych raf, które zawsze się pojawiają, prawda, bo to jest taka praca, no jednak żmudna, jest mnóstwo prób, szkiców, idei. Właśnie pomaga to wybrać te najlepsze idee, te najbardziej przekonujące pomysły, no bo komponowanie jest niczym innym jak wyborem pomysłów, które są w wyobraźni dźwiękowej i teraz wśród tych pomysłów licznych, im więcej ich jest, tym lepiej, trzeba wybrać ten najlepszy. Oczywiście jest to obiektywne, który jest najlepszy, ale w moim przypadku, mojej muzyki, najbardziej przekonujące.
Chyba każdemu człowiekowi można przyrównać pracę, można wytłumaczyć, że praca kompozytora to trochę jak praca pisarza. Ma mnóstwo wątków i po to, żeby książkę się świetnie czytało, musi rzeczywiście wybrać te najważniejsze. Ale również taka książka, taki utwór duży musi mieć swój plan, swoją formę, swój jakiś zamysł. Zaczynasz od szczegółu i idziesz do ogółu, czy zaczynasz od ogółu i idziesz do szczegółu?
Nie można zaczynać od szczegółu, dlatego że wtedy człowiek będzie się tam nad paroma tektami zastanawiał, pisał szczegóły tych taktów, ale to do niczego nie prowadzi. Jeżeli zabieram się do wielkiej formy trwającej, prawda, czy około 40 minut powiedzmy, to ja muszę mieć szczegółowy, ogólny plan utworu, ogólną koncepcję dramaturgiczną, która mi pozwoli dopiero na budowanie napięć, na budowanie dramaturgii utworu. Natomiast sam wybór nut, harmonii, rytmów to jest następny etap. W moim pojęciu trzeba zawsze zaczynać od ogólnej koncepcji.
Czy w wypadku twojej symfonii można powiedzieć, że ona w jakiś sposób ugruntowuje twój język muzyczny, o którym mówisz zawsze, że nad nim pracujesz?
Ja całe życie pracuję nad swoim językiem muzycznym i ta symfonia jest kolejnym utworem, w którym no, posunąłem się tam troszkę naprzód i ten język jeszcze bardziej doprecyzowałem, pewne sposoby organizacji, ale praca ta nigdy nie będzie skończona, ponieważ każdy nowy utwór jest nowym doświadczeniem. Nie ma sensu powtarzać tego, co już zostało kiedyś powiedziane, zrobione, napisane. Każdy utwór musi być jednak nowym doświadczeniem.
Czy pisząc ten utwór o kimś myślałeś? Często kompozytorzy dedykują utwory bliskim osobom czy znacznym osobom. Czy gdzieś z tyłu głowy była dla kogoś dedykacja pisząc tę symfonię?
Przypomina mi się taka anegdota, jak Strawińskiego zapytano, o czym pan myślał, jak pan pisał Apollona Miserere. Strawiński spojrzał, błysnął okiem i powiedział: o smyczkach, proszę pana, o smyczkach myślałem. Ja ci powiem, ja o muzyce myślałem. Ja stale śledzę, co się dzieje w muzyce współczesnej, czy poprzez nagrania, przede wszystkim w tej chwili poprzez nagrania, ale również chodzę na koncerty i uważam, że no nie można być kompozytorem i nie wiedzieć, co się dzieje w mojej branży, użyję tego brzydkiego słowa. Byłem na konkursie imienia Pendereckiego w sierpniu zeszłego roku, który jestem tam przewodniczącym jury od paru lat i bardzo mnie cieszy, że u nas w Polsce jest dużo młodych talentów i to są rzeczywiście te talenty takie no, niebagatelne i ta młodzież myśli po swojemu, ta młodzież oczywiście inaczej rozumie muzykę, ale to jest fascynujące, to jest bardzo, bardzo interesujące.
Wykonanie twojej nowej symfonii w ramach Poznańskiej Wiosny Muzycznej, czy ten rok 2016 będzie bardzo bogaty dla ciebie, czy gonią kolejne zamówienia, czy masz w planie kolejne wykonania, koncerty?
Ja do połowy roku 2018 już nie mogę podjąć się żadnego napisania nowego utworu, ponieważ no, mam te zamówienia na szczęście. No, natomiast no, koncerty są i im więcej tych koncertów, tym przyjemniej. Są to nie tylko utwory symfoniczne, są to utwory kameralne, są to utwory solowe. Muszę powiedzieć, ogromną radością jest dla mnie na przykład to, że nasz wspaniały gitarzysta Łukasz Kuropaczewski, dla którego napisałem dwa utwory, jak mówi mi, z przyjemnością wykonuje moją tryptyk sonata, to się nazywa, na gitarę solo. I wykonał to już kilkanaście razy i wiem, że w tym roku będzie kolejne kilkanaście wykonań i to na całym świecie. To jest zawsze ogromną radością. Teraz niedawno dowiedziałem się o wykonaniu mojego utworu na orkiestrę kameralną w Los Angeles pod batutą naszego znakomitego dyrygenta polskiego Łukasza Borowicza. To jest taki zresztą mój dyrygent, którego szczególnie cenię i z tym się bardzo dobrze rozumiem. I wiem, że wykonał to znakomicie, bo mi opowiadali o tym słuchacze, więc to są takie bardzo przyjemne sytuacje.
Tak, a teraz będzie prowadzić twoją nową symfonię młody dyrygent poznański Jakub Chrenowicz.
Tak, to jest też dla mnie szczególna sytuacja, w której widzę, że człowiek młody, który może jeszcze nie ma aż tak wielkiego doświadczenia, bo jest na początku swojej działalności, bierze się za utwór trudny i jestem przekonany po krótkich rozmowach z nim, że jest to osoba bardzo, bardzo wykształcona, człowiek profesjonalny i wierzę, że na pewno sobie da radę z tą partyturą.
Tym bardziej, że to chór krakowski, Orkiestra Filharmonii Poznańskiej, duży aparat wykonawczy.
Tak, co stawia naturalnie zupełnie inne zadania i problemy przed dyrygentem. To jest ten problem, że jest taka ilość ogromna w tej chwili muzyków i to bardzo często niezwykle zdolnych muzyków, że na nich nie ma miejsca już w świecie muzycznym. Ja pamiętam, nieraz o tym myślę, miałem bardzo zdolnych studentów kompozycji w Kolonii, gdzie uczyłem ponad 20 lat. Na palcach dwóch rąk, no, 6 czy 7 było rzeczywiście niezwykle utalentowanych i żaden z nich nie przebił się tak na szersze wody, nie wszedł, dlatego że no, już po prostu nie ma zapotrzebowania, nie ma miejsca dla tych młodych ludzi. To jest bardzo tragiczna sytuacja, to jest zupełnie inny układ sił niż to było lat temu, 50, 100, 200. No ale taka jest prawda, takie są realia i zawsze dlatego mówię każdemu młodemu muzykowi, ty się zastanów, czy ty naprawdę chcesz poświęcić swoje życie muzyce, bo szansa na zrobienie kariery jest coraz mniejsza i jest to coraz trudniejsze.
Ale pomimo to każdy dąży do tej doskonałości, do której droga jest coraz bardziej zwężająca się, ale niekończąca i każdy tego chce, i czy to jest twórca, czy to jest odtwórca. A myślę, że dla nas słuchaczy to frajda, że możemy uczestniczyć w czymś tak niezwykłym.
Dla nas uczestników życia koncertowego jest to na pewno wielka przyjemność. Ja widzę problem jeszcze gdzie indziej, że muzyka poważna, muzyka klasyczna zaczyna mieć mniej słuchaczy, że w większości słuchacze, publiczność sal koncertowych to są jednak osoby 50+, że młodzieży jest stosunkowo mało, ale to wynika z niedostatecznego programu kształcenia muzycznego i to nie tylko w Polsce, ale w ogóle na świecie, że wykształcenie muzyczne, które było czymś zupełnie oczywistym lat temu, 50, w tej chwili jest jakimś takim często uciążliwym dodatkiem dla Ministerstwa Szkolnictwa. Powiem się oczywiście nie szkołach zawodowych, muzycznych, tylko ogólnokształcących. No ale jeżeli nie będziemy kształcić dzieci od strony muzycznej, to nie będziemy mieli przyszłych słuchaczy sal koncertowych. I tutaj widzę ogromny problem, być może jeszcze większy niż problem tej utalentowanej młodzieży, której trudno się przebić.
Słuchaliśmy wypowiedzi Krzysztofa Mejera i fragmentów jego utworu Stworzenie Świata w wykonaniu Narodowej Orkiestry Symfonicznej Polskiego Radia, Chóru Polskiego Radia w Krakowie, zespołu śpiewaków Camerata Silesia, solistów, a całość prowadził Łukasz Borowicz.